Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W nawiązaniu, w jakimś stopniu przynajmniej, do niedawno odbywającego się Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę porozmawiali o tym, jak wygląda wizyta u psychoterapeuty, z jakimi problemami warto się zgłosić do psychoterapeuty, czy też jak może wyglądać cały proces w ogóle terapii. Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. Od pewnego już czasu mam poczucie takich nasilających się takich dylematów ludzkich. Dylematów związanych w ogóle właśnie z wizytą u psychologa, psychoterapeuty, o tym, jak to wszystko wygląda, jak to działa, czy mój problem nadaje się do takiej pomocy, czy do takiej pracy. I tak pomyślałem, że ten pierwszy etap, czyli etap w ogóle decyzji skorzystania z pomocy, często jest jednym z najtrudniejszych w ogóle w procesie leczenia i wiąże się z niesamowitą frustracją i stresem. Bo jakby na to nie patrzeć, pierwszą rzeczą jest taka w ogóle własna konfrontacja z tym, że jest jakiś problem, że coś jest nie tak, coś mi nie pasuje w tym moim codziennym życiu, w moim może zachowaniu, może w moich reakcjach, może w moim przeżywaniu, a może w moich myślach, których doświadczam. Myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie, że to jest taki pierwszy, naprawdę podstawowy etap, czyli właśnie zdanie sobie sprawy z tego, że w ogóle jest jakiś problem. I w momencie, gdy to nastąpi, gdy ja się skonfrontuję z tym, że chyba coś jest nie tak, albo z czymś mi nie jest dobrze w moim codziennym życiu, no to mogę wtedy zacząć szukać pomocy. Nie będę się tutaj dzisiaj skupiał na tym, nad różnicami między psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą. Takich rozróżnień znajdziecie bardzo dużo w internecie, często w formie wręcz tabelek rozpisanych, więc nie będę się na tym skupiał. Podstawowa rzecz jest taka, że psychiatra jest lekarzem, może wypisywać recepty. Psycholog czy psychoterapeuta lekarzem nie jest i może prowadzić konsultacje psychologiczne lub psychoterapię właśnie w formie rozmowy z pacjentem. Często moi pacjenci sami opisują mi ten proces decyzyjny i to, ile ich kosztowało to, żeby w ogóle zadzwonić, żeby się umówić na pierwsze spotkanie. Zazwyczaj mówią o tym dopiero po pewnym czasie, kiedy już w jakimś stopniu mi zaufają, kiedy nawiążemy taki bliższy kontakt ze sobą. Ale faktycznie wtedy pojawia się informacja często o tym właśnie, ile trwał w ogóle proces takiej decyzji, bo i tutaj też odwołam się do waszych własnych doświadczeń różnych. Na pewno każdy z was wie podskórnie, że no gdzieś tam coś nie gra, jest jakiś tam problem, czy jakaś niedogodność gdzieś w was. Ale jest to takie z tyłu głowy i staramy się nie wypuszczać tego na światło dzienne. Raczej unikamy na przykład pewnych sytuacji, albo przyzwyczajamy się do pewnych sytuacji. I dopiero w momencie, gdy my zgodzimy się jakby na to, żeby to wyszło na światło dzienne, ta świadomość, że coś jest nie tak, że to już na tyle jakoś na mnie przeszkadza albo doskwiera, że wychodzi na światło dzienne, ja sobie to uświadamiam, często nazywam to wręcz na głos do kogoś bliskiego mi, że słuchaj, nie radzę sobie z tym albo z tamtym. To wtedy dopiero następuje proces decyzji, czy zaczyna się proces decyzji co do zgłoszenia się po pomoc. Tu ciekawe zawsze dla mnie jest to, że dużo łatwiej nam szukać pomocy w takich problemach czysto fizycznych, kiedy czujemy ból w jakiejś części ciała albo któryś organ nie pracuje ewidentnie tak, jak powinien, no to wtedy potrafimy biegać po tych lekarzach od jednego do drugiego i szukać rozwiązania i tego, żeby ktoś nas uleczył, tak? Ktoś naprawił ten niedziałający właściwie organ. Natomiast jeżeli chodzi o problemy bardziej natury psychicznej, emocjonalnej, no to już nie ma w nas takiego zapału, na początku przynajmniej. I przyznanie się do tego typu trudności jest jakoś dużo, dużo trudniejsze. To też widać często po osobach cierpiących na zaburzenia nerwicowe, na takie problemy zaburzeń lękowych, gdzie ich objawy często są bardzo somatyczne. Objawiają się bardzo różnymi dolegliwościami właśnie w ciele. Pojawiające się bóle, czasem nawet jakiegoś rodzaju niedowłady, pojawiające się problemy z ciśnieniem, z dusznościami. Objawów może być multum. Każdy układ naszego ciała może zareagować na przewlekły stres, na lęk, na frustrację. I faktycznie te osoby wtedy biegają od lekarza do lekarza, wykluczając kolejne choroby czy problemy, aż w końcu któryś lekarz nie stwierdzi, że skoro nic tu nie widać, to może to jednak ma podłoże psychiczne. I wtedy sami lekarze kierują. Oni najczęściej kierują do psychiatry. Psychiatra wtedy ewentualnie na psychoterapię. I to wtedy już jest taka mocna konfrontacja właśnie z rzeczywistością. Skoro lekarze mówią, że to ma podłoże psychiczne, no to kiedy pierwszy to powie, to pewnie zaprzeczę, kiedy drugi to powie, to może jeszcze zaprzeczę, ale jak już od kolejnego lekarza to usłyszę, no to zaczynam się nad tym zastanawiać i w końcu pewnie wyląduję u tego specjalisty od zdrowia psychicznego. Także rozumiem, że ten proces decyzyjny, tego zdecydowania się w ogóle na skorzystanie z pomocy, jest bardzo trudnym procesem i często długotrwałym. Zdarza mi się też, że ktoś do mnie dzwoni, umawia się, odwołuje to spotkanie albo nie przychodzi i potem dopiero po roku, dwóch latach albo jakimś przynajmniej trochę dłuższym czasie pojawia się i już faktycznie przychodzi na to spotkanie i rozmawiamy wtedy o tym, że ta osoba sama stwierdza, że ona nie była gotowa, że ona uciekła wtedy od problemu. Ale widzi przez te miesiące czy lata, które od tamtego czasu minęły, że nie radzi sobie, albo wręcz przeciwnie, radzi sobie coraz gorzej. Więc ja dobrze zdaję sobie sprawę z tego jako terapeuta, że ten krok, ten pierwszy krok w ogóle w procesie leczenia jest takim krokiem najtrudniejszym. I to widać też po niektórych osobach, które do mnie trafiają, które nie są przekonane do takiej pracy terapeutycznej, do tego, że można im pomóc, do tego, że chcą ruszać różne trudne tematy dla siebie. I często oni też kończą bardzo szybko terapię po kilku spotkaniach, na etapie tak naprawdę konsultacji dopiero, i wracają na przykład po kilku miesiącach albo kilku, znowu powiem, latach, bo już dojrzeli jakby do tego, jakby zaakceptowali ten fakt i poszukują realnie tej pomocy. Więc no właśnie, terapeuci zdają sobie też sprawę z tego i jest to w pełni zrozumiałe, że potrzeba czasu na zaakceptowanie faktu, że ja potrzebuję pomocy, tak bym to nazwał. Bo to, co powiedziałem na samym początku, pierwszy etap w ogóle uświadomienia sobie problemu, to jest jedna rzecz, która trwa czasem wiele lat. Druga rzecz jest taka, żeby przełamać tą barierę zgłoszenia się i poszukania pomocy u specjalisty. Bo o ile, tak jak pisałem w tym ostatnim artykule a propos Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, o ile mam poczucie, że stygmatyzacja tego zawodu i tego rodzaju pomocy już bardzo zmalała w stosunku do tego, co jeszcze było 15 czy 20 lat temu, może 10 lat temu, o tyle w dalszym ciągu gdzieś podskórnie trudno nam się przyznać do problemów ze zdrowiem psychicznym, tak ogólnie to powiem. W dalszym ciągu wszyscy gdzieś mamy z tyłu głowy łatkę wariata, w cudzysłowie. Tym bardziej, jeżeli w takim środowisku też żyjemy, w którym stygmatyzacja tego rodzaju jest bardzo silna i zdrowie psychiczne czy emocjonalne jest raczej tematem tabu. Bo w dalszym ciągu dużo jest takich środowisk i to nie tylko, powiedzmy, w mniejszych społecznościach czy na wsiach, ale też w miastach i często w dużych miastach, w rodzinie, to jest problem, jeżeli pojawia się, no właśnie, jakiś rodzaj problem ze zdrowiem psychicznym. Chociaż mam poczucie, że dużo, dużo mniejszy niż jeszcze parę lat temu i to mnie bardzo cieszy, bo jakby na to nie patrzeć, to zdrowie psychiczne jest naprawdę na równi ważne ze zdrowiem fizycznym, jeżeli nawet nie trochę ważniejsze. żeby nasza kondycja psychiczna, emocjonalna była taka dobra, po prostu ustabilizowana. Dlatego też, już reasumując trochę ten pierwszy etap, kiedy trafia do mnie nowa osoba, gdzie tym bardziej jakby widzę trud, jaki w niej jest, żeby mówić o sobie, o swoich problemach, żeby otworzyć się bardziej na tym spotkaniu ze mną, tym bardziej jakby podkreślam wagę tego i doceniam to, że ta osoba w ogóle zdecydowała się zgłosić. Bo już bez jakiegoś słodzenia, tak, nadmiernego, czy wyolbrzymiania pewnych rzeczy, ale ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego i myślę, że wszyscy terapeuci sobie zdają z tego sprawę, że ten pierwszy krok często bywa naprawdę najtrudniejszy. Bo w momencie, gdy ja się przełamę, przyznam się przed sobą i może przed najbliższymi, że ja potrzebuję jakiegoś rodzaju pomocy, bo z czymś mi jest bardzo źle, bardzo niewygodnie. I jeżeli przełamę pewne opory właśnie otworzenia się, czy też opory takiego tabu właśnie społecznego, też będzie oznaczać taką determinację i motywację faktyczną moją do pracy i do jakby wdrażania różnych zmian. I to, co się z tym wiąże, co jest bardzo ważne w całej pracy terapeutycznej właśnie, to ta dobrowolność udziału w terapii. Czyli to, że ta osoba zainteresowana głównie faktycznie chce i sama zgłasza się po pomoc, a nie jest to jakieś ultimatum z bliskich osób, albo bardzo taka silna sugestia bliskich osób, które trochę zaciągnęły tą osobę na terapię. Bo takie sytuacje bardzo często się zdarzają niestety, ale wtedy w tej osobie straszny opór przed taką pracą terapeutyczną, bo ona nie chce tu być. Ona nie czuje jeszcze tej potrzeby do końca, żeby tu być. I o ile, owszem, czasem udaje się w toku pracy, w toku rozmowy taką osobę też jakby przekonać do tego, że ona może coś dobrego tutaj dostać dla siebie, o tyle często takie kontakty szybko się kończą, bo ta osoba po prostu rezygnuje. Więc no właśnie, to, co jest bardzo istotne w ogóle w procesie terapii, to jest ta dobrowolność i to, że ktoś się zgłasza z własnej, nieprzymuszonej woli, bo czuje sam, że ma potrzebę wprowadzenia pewnych zmian w swoim życiu. Tak sobie pomyślałem bardziej, nawiązując jeszcze do jakby głównego wątku mojego podcastu, czyli stresu, to że myślę, że ten proces decyzyjny jest obarczony bardzo silną taką frustracją i bardzo dużym napięciem, właśnie stresem, przed pierwszą wizytą choćby, przed telefonem w ogóle, żeby się umówić. I myślę, że to jest całkiem naturalne, jeżeli kogoś z was to spotkało. Natomiast myślę, że warto się przełamać, bo w momencie, gdy my sami w sobie podejmiemy już decyzję, to będzie dużo łatwiej. W psychologii nazywamy to spokojem podecyzyjnym, gdzie w momencie, gdy ja się biję bardzo z myślami, nie mogę się zdecydować i w pewnym momencie mówię, że tak, zrobię to albo nie, nie zrobię tego, to przychodzi, spływa na nas pewien spokój i zaczynamy realizować ścieżkę, którą wybraliśmy. I ja też rozumiem to, że pierwsze spotkanie, czy pierwsze kilka spotkań jest często obarczonych właśnie dużą frustracją, dużym stresem i napięciem, bo zwykle ludzie nie wiedzą, czego się do końca spodziewać. To nie jest sytuacja naturalna, kiedy ja mam usiąść przed obcą osobą i opowiadać o swoich często bardzo trudnych, różnych doświadczeniach czy problemach, czasem wstydliwych, często bardzo bolesnych. I też, mówiąc szczerze, to oczywiście nie dzieje się zawsze na jednym spotkaniu. Tylko poznajemy się przez wiele spotkań, a nawet można powiedzieć, że przez cały proces psychoterapii poznajemy się wzajemnie. Przechodząc zatem do tej pierwszej wizyty i już do tego realnego spotkania pierwszego, no to właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, domyślam się, że ono też jest obarczone bardzo różnymi stresami, tak, napięciami. I to, że każdy z nas ma, myślę, jakieś fantazje, jak to będzie, czego się można spodziewać, na ile, nie wiem, trudne to będzie dla nas też. Tutaj myślę, że też ważne jest, żeby przygotować się na pewnego rodzaju wywiad na pierwszym, a nawet kilku pierwszych spotkaniach, po to, żeby terapeuta mógł jakoś zrozumieć, czego dotyczy tak naprawdę problem, co się z wami dzieje w tym momencie i jakie macie doświadczenia, zarówno jeżeli chodzi o ten konkretny problem, z którym się zwracacie, jak i na przykład wcześniejsze próby leczenia już czy terapii, jeżeli takie były. Myślę, że część pytań albo wątków poruszanych na tych pierwszych spotkaniach może wydać wam się bezsensownych i niezwiązanych z tematem, jak na przykład kwestia, nie wiem, historii rodzinnej, tego, z kim mieszkacie, gdzie pracujecie, czym się zajmujecie zawodowo, jak funkcjonujecie ze swoimi kolegami, przyjaciółmi. To są mimo wszystko ważne różne tematy, wątki. Niezależnie nawet, czy to jest bezpośrednio związane z problemem, który zgłaszacie, czy też, no, powiedzmy, dalekie od tego problemu, ale tworzy w terapeucie pewien obraz w ogóle waszej sytuacji życiowej i tego, jak wy funkcjonujecie. A to na dłuższą metę pozwala lepiej zrozumieć, czy jakby szukać rozumienia objawów, z którymi się zgłaszacie, czy problemów, z którymi się zgłaszacie. A więc mimo tego, że niektóre pytania mogą się wydawać od czapy wręcz i niezwiązane zupełnie z tym, po co przychodzicie, to warto je też poruszyć i warto nie uciekać od tych tematów. Przyjmijcie, że to nie jest tylko wścibstwo terapeuty, a faktycznie informacje, które mogą jemu też pomóc w lepszym zrozumieniu was i waszych problemów. I tutaj chciałem wrócić jeszcze troszkę do początku tego procesu. Właśnie a propos tego, z czym przychodzimy, z jakimi problemami, z jakiego rodzaju problemami zgłaszamy się do psychologa, do psychoterapeuty. Bo często widuję gdzieś jakieś tego rodzaju wątpliwości, pytania, czasem jakieś felietony na ten temat, czy artykuły w internecie. A nawet patrząc po znajomych, czy po jakiejś osobach w moim otoczeniu, że to pytanie się pojawia. Tak samo jak wśród moich pacjentów, którzy się do mnie zgłaszają, pojawiają się często komentarze, że w sumie nie wiem, czy powinnam zabierać panu czas, bo są osoby, które bardziej potrzebują, a moje problemy to są takie błahe. I ja rozumiem, że część osób tak myśli faktycznie i to też ma, myślę, podłoże takie społeczne, gdzie bagatelizuje się różne problemy natury psychicznej, problemy emocjonalne. A prawda jest taka, że nie da się wartościować tych problemów. To jest tak bardzo związane przede wszystkim z takim subiektywnym przeżywaniem przez tą osobę tego stanu jej konkretnego, że ja myślę, że nikt nie ma prawa oceniać tego, czy to obiektywnie jest, nie wiem, problem, czy to nie jest problem, czy to jest trudne, czy to jest łatwe. Rozumiem, że dla tej konkretnej osoby to jest trudność i to się liczy dla mnie jako terapeuty. A problemy, z którymi się spotykamy w gabinetach, są przeróżne od osób, które faktycznie chorują psychicznie na te, nazwijmy to, bardzo poważne choroby, jak schizofrenia, psychozy, choroba afektywna dwubiegunowa, głęboka depresja, czyli też osoby, które korzystają z opieki psychiatrycznej, które są podstawą opieką psychiatryczną, przyjmują leki na stałe, przynajmniej przez jakiś dłuższy okres czasu. I nasza pomoc terapeutyczna, terapeutyczno-rehabilitacyjna tak naprawdę, aby pomóc im w jakimś stopniu przynajmniej lepiej panować nad niektórymi objawami, radzić sobie z nimi. Ale najczęściej trafiają osoby, które są zdrowe psychicznie, a doświadczają różnego rodzaju trudności czy kryzysów w tym konkretnym momencie swojego życia, które ich przerosły, które są za trudne w tym momencie do przejścia samemu. I też w związku z tym czasem osoby zgłaszają się z bardzo konkretnymi objawami, jak właśnie taki stan, powiedzmy, depresyjny, gdzie jest obniżony nastrój, niechęć do wszystkiego, takie bardzo pesymistyczne nastawienie, czasem nawet jakieś myśli samobójcze wręcz, czy też lęki, wpadanie w panikę, niepanowanie nad swoją złością, czy wpadanie w taką furię, ale też osoby, u których nie ma konkretnych objawów takich według medycznych klasyfikacji, a jedynie jest jakiś chaos w głowie, tak byśmy bardzo ogólnie to powiedzieli. Są pewne dylematy, z którymi na co dzień trudno sobie poradzić. Trudności bardziej takie specyficzne, dotyczące jakiejś sfery życia, typu problemy w ogóle w relacjach społecznych, że danej osobie bardzo trudno albo w ogóle wejść w grupę i dogadać się na przykład ze współpracownikami, albo znaleźć partnera, bo wszyscy partnerzy czy partnerki, których miałem, no, byli jacyś, tak? Czy jakoś no, te związki nie przetrwały w każdym bądź razie i dlaczego one nie przetrwały? Także to ja podałem oczywiście bardzo skrajne i bardzo takie pojedyncze przykłady, te, które mi teraz przyszły do głowy jakoś osób, które do mnie trafiły czy trafiały przez ostatnie lata, ale chcę wam pokazać to, że to jest bardzo subiektywna ocena tylko i wyłącznie istotna. Jeżeli ja czuję jakiegoś rodzaju cierpienie, jakiegoś rodzaju bardzo duży dyskomfort związany albo z moim reagowaniem w różnych sytuacjach, albo z moim przeżywaniem różnych sytuacji, to może być to pole do takiej pracy terapeutycznej, a na pewno może być pole do konsultacji takiej psychologicznej i przyjrzenia się temu, czy to jest taki temat, którym można się zająć w dłuższej psychoterapii, czy jest to coś, co warto, mówiąc kolokwialnie, obgadać przez kilka spotkań na przykład i to wystarczy, czy też ogólnie no nie jest to wątek taki, w którym psycholog może jakoś pomóc i tej pomocy trzeba gdzie indziej poszukać. Takim wątkiem może być na przykład kwestia dylematów związanych z wiarą i religią. Ja bardzo staram się, jestem bardzo wrażliwy na ten temat i staram się trzymać taką granicę. Jeżeli mój pacjent wchodzi na temat swojej wiary, to owszem, możemy o tym porozmawiać na jakimś poziomie pod kątem jego funkcjonowania właśnie psychicznego czy emocjonalnego, albo społecznego, związanego właśnie z wiarą, ale jeżeli chodzi o same dylematy związane z wiarą, to zawsze ucinam jakby tą rozmowę i przekierowuję do osoby duchownej, bo to już nie jest moja kompetencja. To taki pierwszy przykład z brzegu, o którym pomyślałem teraz. Natomiast takich wątków jest oczywiście więcej, gdzie dochodzimy wspólnie do wniosku z tą osobą, która do mnie trafia, że to nie jest temat do pracy psychologicznej. Można się wtedy zastanowić wspólnie do pracy z kim, jeżeli, albo czy samemu można sobie z tym poradzić. Bo często w różnych przypadkach wsparcie bliskich, czy rodziny, czy przyjaciół, partnera, może być naprawdę wystarczające, żeby poradzić sobie z jakiegoś rodzaju trudnościami czy problemami, a często unikamy tego kontaktu, tego wsparcia. To też jest ciekawe, że często łatwiej nam porozmawiać z kimś obcym niż z kimś nam bliskim, nawet jeżeli ten mój problem nie dotyczy tej bliskiej osoby. A po to funkcjonujemy też społecznie, aby być dla siebie wzajemnie oparciem i wsparciem w różnych codziennych trudnościach też. Natomiast nie mówię przez to, czy nie chcę przez to powiedzieć, żeby właśnie nie szukać pomocy na zewnątrz, tylko zagadywać, że tak powiem, czy wylewać nasze różne problemy na naszych bliskich. Bo ja rozumiem, że często to nie jest rozwiązanie. Natomiast myślę też, że często nie doceniamy tego, ile ci nasi najbliżsi mogą nam dać. I czasem dochodzimy do takich refleksji w ciągu właśnie konsultacji, że warto otworzyć się i porozmawiać z tymi najbliższymi. I zdarza się, że to wystarcza faktycznie, żeby coś zmienić. Także przykładów możemy mnożyć w nieskończoność. Natomiast myślę, że niezależnie od tego, co się z wami dzieje, ale właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, odczuwacie jakiegoś rodzaju dyskomfort psychiczny, bardzo ogólnie mówiąc, dyskomfort emocjonalny, może ból jakiś, poczucie, nie wiem, bezsensu na przykład, macie jakieś dylematy, które was strasznie frustrują, to możecie zawsze przyjść i skorzystać z takiej pomocy. te pierwsze konsultacje pomagają jakby zobaczyć w ogóle, jaki rodzaj pomocy faktycznie będzie potrzebny. Czy należy się skupić na głębokiej psychoterapii, która będzie trwała wiele miesięcy? Czy wystarczy kilka spotkań takiego, nazywamy to poradnictwem psychologicznym, aby właśnie pewne problemy na tu i teraz jakoś ułatwić ich rozwiązanie? Czy też właśnie pokierowanie do innego rodzaju specjalisty, czy poszukanie wspólnie innego rodzaju specjalisty, który może być bardziej pomocny w waszych konkretnych problemach? Natomiast myślę, że nie można wartościować problemów. Powtórzę to jeszcze raz, bo już to mówiłem wcześniej, ale myślę, że nie można wartościować problemów. Bo przede wszystkim liczy się to, jak bardzo ja przeżywam to, co się ze mną dzieje. Bo może być tak, że czasem trzeba pracować nad tymi konkretnymi, nie wiem, sytuacjami, czy tym konkretnym problemem, który mnie dotyczy, a czasem można pracować nad moim sposobem przeżywania tych konkretnych sytuacji czy problemów. Ale tak czy siak jest to pewne pole takie do pracy wspólnej. I tu można powiedzieć, że omówiliśmy sobie ten początek, często najtrudniejszy etap terapii, związany też z bardzo silnymi stresami i frustracjami, z czego zdaję sobie sprawę. No właśnie, ale początek i wstęp w ogóle do faktycznej pracy terapeutycznej. I myślę, że na tym się zatrzymamy dzisiaj. Za 2 tygodnie zapraszam was na jakby dalszą część opisu tej kwestii, tego procesu terapeutycznego i też pewnych mitów związanych z psychoterapią, aby rozwiać wasze pewne, no właśnie, powiedziałbym i uprzedzenia, ale też i nadzieje związane z psychoterapią. Ale do tego przejdziemy za 2 tygodnie. Nawiążę jeszcze na koniec tylko do tego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, bo popełniłem tam krótki artykuł na mojej stronie, mam nadzieję, że część z was go widziała, też na Facebooku fragment był wrzucony, bo to, co powiedziałem już dzisiaj też, uważam, że zrobiliśmy jako społeczeństwo niesamowity krok do przodu, aby obalić tabu związane ze zdrowiem psychicznym. Jest to cholernie ważny krok do tego, żeby upowszechnić pomoc taką, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Natomiast tak czy siak w dalszym ciągu jest bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii i myślę, że edukacja, że rozmowy w ogóle na ten temat są właśnie bardzo ważne, żeby oswajać ludzi z tym, że takie problemy były, są i będą niestety. Kiedyś było ich dużo, ale większość była niediagnozowana, niekonsultowana, bo był wstyd i no, stygmatyzacja bardzo silna. Teraz ich jest dużo więcej diagnozowanych, konsultowanych, ale wiążą się cały czas z takim bardzo dużą niepewnością i stresem wymieszanym w dalszym ciągu mimo wszystko z tym tabu związanym ze zdrowiem psychicznym. No i w przyszłości możliwe, że będzie jeszcze więcej diagnozowanych. Mam nadzieję, że wynika to głównie właśnie z tego, że ludzie coraz bardziej są otwarci na mówienie o tym i na szukanie pomocy, a nie wynika to z tego, że coraz więcej osób ma problemy. Bo też czasy, w których żyjemy teraz, no nie pomagają na pewno w radzeniu sobie z własnymi emocjami czy trudnościami. Tym bardziej obecny stan pandemii i wszechobecnego straszenia nas tym wirusem, tą chorobą i jej skutkami. Ja już z premedytacją od paru miesięcy w zasadzie nie poruszam tutaj w podcastach tematu pandemii i koronawirusa, bo nie widzę żadnego sensu w tym. Nic nowego nie mogę powiedzieć niż te kilka odcinków, które popełniłem na przełomie marca i kwietnia, marca i maja może w sumie. Natomiast mam coraz większą złość w sobie na media i na polityków też oczywiście, ale na media przez to, jaką nakręcają atmosferę związaną z tym wirusem. Nie jestem sceptykiem, to znaczy wiem, że wirus jest. Wiem, że jest procent osób, który umiera przez tego wirusa. Natomiast nie jest to sytuacja takiego kataklizmu, jakie media kreują. A przez to, co robią media, przez to, w jaki sposób o tym mówią, bardzo pogarsza się nasz stan jako społeczeństwa, nasz stan właśnie takiego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Coraz więcej osób przez lęk nie radzi sobie z tą sytuacją. Nie przez obiektywne jakieś wskaźniki i tą rzeczywistość taką, jaka ona jest, tylko przez lęk i panikę napędzaną właśnie przez media. I jeżeli mogę wam cokolwiek zasugerować, to wyłączcie telewizor, wyłączcie radio, przynajmniej wyłączcie je z tych kanałów informacyjnych. I tak samo internet. Nie szukajcie informacji nowych na temat pandemii. Jedyne, co nas tak naprawdę interesuje, no to obostrzenia, które rząd wprowadza, bo tu są kwestie prawne i odpowiedzialności, więc trzeba wiedzieć, jak się powinniśmy zachowywać. Natomiast cała reszta informacji to jest tylko i wyłącznie napędzanie lęku społecznego i paniki. Ale to taka mała dygresja i przejaw mojej złości, którą gdzieś sobie mam właśnie na cały ten stan rzeczy obecny, że zamiast wspierać ludzi, to oni ludzi tylko i wyłącznie nakręcają. W tym negatywnym sensie. W każdym razie trzymajcie się zdrowo, nie bójcie się też terapii, a z drugiej strony nie róbcie tego na siłę, to znaczy nie idźcie na konsultację z terapeutą na siłę. A dopiero w momencie, gdy faktycznie będziecie przekonani wy co do tego, a nie kiedy inni was będą wypychać na siłę. Zapraszam was serdecznie jak zwykle na Facebooka, na Instagrama, na moją stronę internetową. Zapraszam do polubienia, subskrybowania i liczę, czy czekam na wasze komentarze właśnie na przykład na Facebooku albo Instagramie na temat, który jest poruszany choćby w tym odcinku, czy w tych poprzednich. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie.